Audycja sponsorowana.
Są piękni, młodzi, wspaniali i narażeni na coraz więcej zagrożeń. Kocham, rozmawiam, wspieram. Audycje dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, którzy chcą być blisko, by zrozumieć, a w razie potrzeby pomóc. Będą z nami specjaliści, psychologowie, terapeuci. Po każdej audycji dyżur telefoniczny. Kocham, rozmawiam, wspieram. W każdą środę o godzinie 17:10. Audycje emitowane przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Tarnowie. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Anna Kacprzycka-Gaworucha, pedagog specjalny, psychoterapeuta z Serdecznego Centrum Psychoterapii. Dzień dobry, witamy serdecznie Pani Aniu.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o takim ciekawym, a chociaż pewnie trochę niewdzięcznym temacie, bo o nadopiekuńczości. No i pytanie numer jeden, jakie mi się nasuwa, to jak nie pomylić miłości z nadopiekuńczością?
Właśnie, jak tego nie pomylić? Trudne zadanie, bo nadopiekuńczość jednak ma swoje podstawy w miłości, w naszym poczuciu, że chcemy się zaopiekować i jak najwięcej dać naszemu dziecku, więc najczęściej ten początek jest wspólny. Natomiast nadopiekuńczość już wiąże się z takim nadmiarowym wykonywaniem czynności za nasze dzieci, nadmiarowym myśleniem o nich, nieadekwatnym do ich wieku, bo o ile małe dziecko potrzebuje naszej opieki, jest zależne i w każdej sferze jesteśmy mu potrzebni, o tyle już dziecko 7, 8, 10-letnie, 15-letnie czy 20 może mieć swoje i obowiązki, swoje potrzeby, które ma prawo realizować, może mieć swoje przemyślenia, które ma prawo wygłosić i tutaj już jakoś ta rola rodzica jest troszeczkę mniejsza, powinna być mniejsza. Nie zawsze się tak dzieje i jednak ta nadopiekuńczość się pojawia.
A czy my jako rodzice, wychowując swoje dzieci, powinniśmy pozwalać dzieciom na to, żeby czasami popełniały błędy w myśl zasady, że jednak to właśnie na tych błędach oni się nauczą?
Słowo błędy jest takie trochę, wydaje się, takie trudne i takie bezosobowe, mam wrażenie. Zastąpiłabym to słowo może ponoszeniem konsekwencji.
Okej.
I owszem, jak najbardziej, ponoszenie konsekwencji za swoje działanie, myślę sobie, jest wychowawcze i da dziecku tak naprawdę realną szansę na nauczenie się bycia w różnych sytuacjach, tego, na co, jakie ma możliwości, na co go stać, jak sobie poradzi. Jeżeli będziemy go chronić nadmiernie, żeby właśnie, nie wiem, nie było w szkole problemów, żeby, nie wiem, wśród rówieśników nie było problemów, tak? Będziemy sprzątać za każdym razem pokój za niego, czy szykować mu śniadanie i kolację. Dziecko po pierwsze uczy się tego, że rodzice są na każde zawołanie i też potem zaczyna tym trochę manipulować już w wieku nastoletnim i trochę sobie z tego korzystać, a w momencie, kiedy będzie dorosły, no i okazuje się, że trzeba iść na studia na przykład, czy gdzieś się wyprowadza, to albo będzie sobie szukać partnera, który będzie wykonywał za niego te czynności, albo będzie mu po prostu trudno i wtedy jakby spotka się z takim przekonaniem, że on sobie nie daje rady. A chodzi nam o to, żeby młody człowiek miał poczucie, że jest samodzielny, że ma możliwości, że poradzi sobie w różnych sytuacjach. Więc to ponoszenie konsekwencji, czy tak jak pani powiedziała, błędy, to daje taką naukę realną. Oczywiście to wszystko musi być znowu dostosowane do możliwości i wieku dziecka. Ponoszenie konsekwencji nie może być nadmiarowe. Jakby to, że jeżeli na przykład dziecko się nie nauczy albo nie zrobi zadania, to ponosi konsekwencje, że dostanie na przykład złą ocenę i to jest jego konsekwencja. Nadopiekuńcza mama mogłaby lecieć ze zrobionym zeszytem w czasie przerwy i przybiec dziecku dać to zadanie albo przynieść rzecz, której zapomniało. Kiedy tego nie zrobi, dziecko poniesie konsekwencje i naukę z tego dla siebie wyniesie. Następnym razem będzie mu łatwiej, być może będzie pamiętać i w jakby życiu społecznym dorosłym przyniesie to dla niego bardziej korzystne, wymierne efekty.
Właśnie tak mi się teraz przypomniała sytuacja, z którą ja osobiście miałam do czynienia. Mój 4-letni synek uczęszczający do żłobka, pierwsze potem do przedszkola, właściwie od maleńkości i w momencie, kiedy on miał 4 lata, usłyszałam od cioci, opiekunki z przedszkola, że nie potrafi obrać banana. No więc musiałam sobie szczerze ze sobą porozmawiać, że on nie potrafi obrać tego banana, bo wspaniała mamusia zawsze go obiera, kroi na kawałeczki, podaje w miseczce z widelcem i że ja nigdy nie dałam mu szansy na to, żeby on się nawet dowiedział, jak tego banana samodzielnie może obrać i że to tak naprawdę jest moja wina, że on tego banana sam obrać nie potrafi. I nagle zrozumiałam, że nieustannie we wszystkim go wyręczam, że nie pozwalam mu się uczyć. I oczywiście człowiek to robi czasem z egoistycznych pobudek, bo jest rano, bo mu się śpieszy, musi zdążyć do pracy, więc zakłada te wszystkie ubrania, wciąga skarpetki, buty i nie pozwala temu dziecku na samodzielność. To jest ważne, żebyśmy takim małym dzieciom, przedszkolakom jednak na odrobinę samodzielności pozwolili, nawet jeśli miałby założyć buta nie na tą stopę, co trzeba.
Tak, jak najbardziej. To myślę sobie, że no tak jak pani mówi, to jest bardzo trudne, bo zawsze się spieszymy, tego czasu jest za mało, chcemy szybko. Niemniej jednak mamy, nie wiem, wolne weekendy, czy jakieś inne przestrzenie na to, kiedy możemy wtedy bardziej jakby dać temu dziecku czasu więcej na różne zadania i jak najbardziej ta nauka, zezwalanie na samodzielne zjedzenie zupy, mimo że cała kuchnia prawdopodobnie będzie w tej zupie, to jest dla niego nauka. Ale jaka jest frajda dla dziecka, kiedy ono tą zupę zje samo i kiedy okaże się, że ma tylko kilka plam na koszulce i że już cała kuchnia jest czysta, a on sobie poradził i zjadł zupę sam. To daje poczucie sukcesu, to daje poczucie sprawstwa, podnosi samoocenę i powoduje, że dziecko będzie zupełnie inaczej podchodziło do kolejnego zadania, które przed nim podstawimy. A życie stawia przed nami zadania, prawda? Nie możemy trzymać dziecka w takiej szklanej bańce, ponieważ no, życie zweryfikuje. A chodzi też o to, że jak właśnie kiedyś będzie samodzielne, próbowało być samodzielne, żeby go to życie nie przeraziło. Nie? Kiedy go chronimy nadmiernie, powodujemy, że on się jakby właśnie, raz, że może być roszczeniowy, co będzie trudne dla rodzica, ale dwa, że właśnie od razu spada nam poczucie własnej wartości. Wycofywanie i niechęć do różnych rzeczy i blokada w rozwoju. I myślę sobie, że bardzo ważnym właśnie elementem, jeśli chodzi o nadopiekuńczość, to jest taki namysł rodzica. To samo, co pani powiedziała, że pani się zastanowiła nad tym, że właśnie, no, jedna sytuacja z bananem, ale daje namysł, że może właśnie staramy się za bardzo. Że czasem jest tak, że pewne rzeczy wynikają z lęków rodziców, że ci rodzice
no właśnie,
są...
bo skąd się bierze tak naprawdę ta nadopiekuńczość w nas?
Właśnie powodów może być całe mnóstwo, że wynika często z naszych jakichś własnych ograniczeń. Czasem wynika z takich przekonań, które wynosimy jakby z własnego domu i one w ogóle są przekazywane z pokolenia na pokolenie. I też zachęcam czasem rodziców, żeby się zastanowili jakby, jaki jest sens właśnie utrzymywania danych przekonań. Czasami chodzi o takie właśnie, że coś mamy wpojonego, a czasami wynika to z tego, że właśnie rodzice są lękowi, mają własne jakieś lęki i próbują uchronić dziecko. Czasem jest to związane ze zdrowiem, czyli właśnie nie biegaj, bo się spocisz, nie wychodź, bo spadniesz. I to też wtedy warto, żeby rodzice zastanowili się, jakie mają własne ograniczenia i tak naprawdę zobaczyli siebie trochę z innej perspektywy, do czego też bardzo zachęcam, to też można zrobić samemu, ale też można skorzystać z pomocy, ponieważ może się zadziać tak, że dziecko w jakiś sposób przejmie nasz tok myślenia. I to tak jak ja powiedziałam o lęku wysokości, że go mogłabym nauczyć dzieci, ale na przykład lęk o zdrowie, czy lęk przed kontaktami społecznymi, czy jeszcze jakiegoś innego typu lęki, nie wiem, przed samolotem, przeróżne. Tak naprawdę możemy dziecku po prostu wpoić z naszymi lękami. I tu jest to niebezpieczeństwo. Wtedy zachęcam bardzo, żeby zastanowić się nad tym, żeby sobie zrobić taki trochę rachunek sumienia własny jako rodzic, bo faktycznie jeżeli jest coś takiego trudnego, z czym sobie nie radzimy, to korzystajmy z pomocy. Jeżeli jest coś, co możemy sami zweryfikować, zmienić, zmodyfikować, to zróbmy. I popatrzmy też jako na dziecko, no jako osobną jednostkę, ale jednostkę, która kiedyś będzie dorosła i z czym ona w tą dorosłość wejdzie.
Też my musimy o to zadbać. Z czym w tą dorosłość wejdzie? Czy w procesie wychowywania dzieci ważna jest konsekwencja, ta nasza konsekwencja rodziców?
Bardzo ważna, tak. To myślę, że znowu trudność, jak to zrobić, ale dzięki temu, że jesteśmy konsekwentni i dotrzymujemy słowa, uczymy dzieci raz, że tego, że właśnie słowo dane jest ważne. Dwa, że budujemy dziecku bezpieczne granice. Dziecko, żeby się rozwijało, wspierało komfortowo, w poczuciu właśnie takiego bezpieczeństwa, musi mieć zachowane jakieś granice, a my no, musimy tych granic przestrzegać. To pozwoli mu na takie jakby buszowanie w bezpiecznej przestrzeni, tak? A o to nam chodzi, więc też czasem pracując z rodzicami zastanawiamy się nad to właśnie, jak tą konsekwencję utrzymywać, kiedy możemy poluzować, a kiedy jakby musimy być stanowczy. To też jakby w konsekwencji przyniesie dobre, relatywnie dobre skutki, jeśli chodzi o dziecko. Kiedy jest taka chwiejność, że raz mówimy, że coś mu wolno, za chwilę mu nie wolno, dziecko się gubi. Ono tak naprawdę nie wie, czy w sumie to, co powiedzieliśmy wcześniej, było bardziej prawdziwe, czy to, co mówimy teraz, jest bardziej prawdziwe, o co nam chodzi, dlaczego rodzic tak zmienia zdanie. I też trochę potem przejmuje ten styl funkcjonowania, ale też właśnie budzi u niego lęk i niepokój. Nie? To może tym skutkować, więc warto też jakby, jeżeli już się na coś zdecydujemy, żeby doprowadzić sytuację do końca, co zdaję sobie sprawę, jest czasem ogromnie trudne, kosztuje nas ogromnie dużo wysiłku, dużo potu, czasem łez, czasem czasu potrzebujemy na to, ale warto. Myślę, że warto.
Mhm. A czy rodzic może się przyjaźnić ze swoim dzieckiem, czy jednak rodzic powinien być rodzicem, a nie przyjacielem?
Myślę, że powinien być rodzicem, nie przyjacielem, bo myślę sobie o przyjaźni. Przyjaźń to taka relacja, gdzie jesteśmy na równi, nie? Kiedy następuje jakaś wymiana, raz pomaga jedna osoba, jedna strona, raz druga. Jesteśmy dla siebie wsparciem. W tej relacji rodzic-dziecko nie możemy pozwolić sobie na to, żeby to dziecko wspierało rodzica. Czasem się tak dzieje. Gdybyśmy byli w relacji właśnie partnerskiej z dzieckiem, no to owszem, dziecko przychodzi, może się wyżalić, poradzić, tak? My jesteśmy wtedy właśnie przyjaźnie nastawieni, doradzamy. Natomiast gdybyśmy byli na równi, no to w momencie, kiedy my mamy problemy, nie wiem, z szefem, z finansami, jeszcze jakieś inne trudności zdrowotne i zaczniemy o tym rozmawiać z dzieckiem, to tak naprawdę go obciążamy i w momencie właśnie powodujemy jego lęk, niepokój i doprowadzamy do sytuacji, kiedy to dziecko zaczyna się opiekować rodzicem, a nie rodzić dzieckiem. Więc tu jest bardzo duże niebezpieczeństwo, kiedy staramy się wejść na taką relację bardzo partnerską. Myślę, że to jest możliwe ewentualnie w dorosłości, kiedy już jesteśmy wszyscy na podobnym poziomie. Natomiast w momencie, kiedy dziecko jest małe, potem dorasta, dojrzewa, jednak ta relacja powinna zostać zachowana, że jest rodzic i jest dziecko. Jest rodzic, który jest przyjazny, jest ciepły, słucha, wspiera, doradza, stanie w obronie, kiedy tego potrzeba i dziecko ma poczucie, że ten rodzic stoi murem. Natomiast nie możemy oczekiwać od dziecka, żeby dało nam to samo. Tutaj ta relacja nie byłaby równa.
Czyli podsumowując, lepsza miłość od nadopiekuńczość.
Zdecydowanie tak.
Anna Kacprzycka-Gawrucha, pedagog specjalny, psychoterapeuta z Serdecznego Centrum Psychoterapii, moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Bibliografię w temacie audycji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.rdn.pl. Tam bardzo ciekawa lista lektur, która może okazać się wsparciem. Zapraszamy do skorzystania z porad telefonicznych psychologa, socjoterapeuty. Pani Renata Smoleń pełni godzinny dyżur pod numerem telefonu 604 167 250.
Są piękni, młodzi, wspaniali i narażeni na coraz więcej zagrożeń. Kocham, rozmawiam, wspieram. Audycje dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, którzy chcą być blisko, by zrozumieć, a w razie potrzeby pomóc. Będą z nami specjaliści, psychologowie, terapeuci. Po każdej audycji dyżur telefoniczny. Kocham, rozmawiam, wspieram. Każdą środę o godzinie 17.10. Audycje emitowane przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Tarnowie. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
To była audycja sponsorowana.